wstał zza biurka i podszedł do okna, za którym widać było, jak powoli gaśnie całe miasto. Widać było, jak napięcie zanika w poszczególnych dzielnicach, tam, gdzie umieszczone były kolejne rozdzielnie energetyczne. Widać było w tym pewną logikę. Z pozoru poplątane przewody układały się w końcu w zadziwiająco prostą układankę. Pomyślał wtedy o Wormie. Poszło mu niespodziewanie prosto. Zadziwiająco durną maszynę nierozumiejącą paradoksów i abstrakcji zgubiło to, co wszystkich satrapów świata. Pycha. Ta sama, która zgubiła tysiące lat temu budowniczych wieży Babel. Pamiętał tę historię z opowiadań babci. Ojciec Artur miał rację, pomyślał, obserwując dalsze wygaszanie świateł. Zdumiewająco proste pytanie, z którym poradziłoby sobie każde dziecko, wywołało w nim strukturalną awarię. Worm wiedział, że na pytanie dychotomiczne można odpowiedzieć tylko tak lub nie. Cała kwestia przypominała stare, podręcznikowe pytanie będące jednocześnie pewnym logicznym paradoksem. Czy przestałeś już bić swoją matkę? Na tak sformułowany problem każda odpowiedź będzie potwierdzeniem faktu znęcania się nad rodzicielką. Worm miał jednak przy tym głęboko wszczepione przekonanie, że Bóg jednak nie istnieje. Możliwość sprawdzenia, czy jest nim, wymagała od niego przeanalizowania swojej mocy obliczeniowej w konfrontacji do abstrakcyjnej nieskończoności. Dlatego do odpowiedzi na to pytanie system musiał skorzystać ze wszystkich dostępnych mu zasobów, co musiało skutkować zaangażowaniem także tych, które na stałe były przydzielone do innych zadań, a więc także z tych, które odpowiadały za jego zasilanie. W przypadku normalnego włamania system dysponował pewnie całym skomplikowanym mechanizmem zabezpieczeń, nie pozwalających na odłączenie energii, a w ewentualnym przypadku awarii pozwalał na włączenie funkcji awaryjnych. Przejęcie wszystkich zasobów dla abstrakcyjnej komunikacji mocy obliczeniowej spowodowało zatrzymanie generatorów. Brak prądu spowodował, rzecz oczywista, wyłączenie systemu. Zasilanie awaryjne nie mogło wystartować bez uruchomienia stosownej aplikacji, która nie mogła działać z powodu braku pamięci. Koło się zamknęło. Prawdziwa klęska polegała jednak na tym, że tego typu łańcuchowa reakcja musiała wywołać jeszcze jedną awarię, tym razem w samym hardware'ze Worma. Nie jest wykluczone, że przerastające jego obliczeniowe możliwości zadanie, którego sam się podjął, przekroczyło także możliwości systemu chłodzenia głównych procesorów. Nagły brak napięcia mógł więc doprowadzić do wręcz fizycznej destrukcji głównych układów. Mądry projektant systemu skonstruowałby system niezależny od Worma, czuwający nad jego zasilaniem. Ale widocznie od pewnego czasu Worm projektował się sam i nie mógł pozwolić, aby istniał jakiś system nie będący pod jego kontrolą, od którego on byłby przynajmniej teoretycznie zależny, bo to on byłby suwerenem. Znowu pycha. Zdecydowały także o tym pewne dziwne wymyślone przez niego względy bezpieczeństwa. Atak na system zasilania nadzorowany przez arcyszpiegowski system nadzorczy był zbyt dużym ryzykiem dla całości. Była tylko jedna możliwość uruchomienia owego lewiatana. Samobójstwo, autodestrukcja, zjedzenie przez komputerowego węża własnego ogona. Po raz kolejny Jan docenił cenne porady i podpowiedzi zakonnika. Przypomniał sobie także stary rysunek satyryczny, publikowany w jednym z pierwszych czasopism komputerowych, gdy maszyny te przypominały raczej kalkulatory, a dane przetrzymywane były na magnetycznych taśmach. Pokazał go jeden z profesorów w czasie pewnego wykładu za studenckich czasów. Na rysunku przedstawiony był uśmiechnięty mężczyzna, stojący obok komputera wyglądającego jak klatka na króliki, podłączonego do równie przysadzistego monitora. Mężczyzna trzymał w ręku kabel zasilający i mówił: a teraz masz szach mat. Wspomnienie to wywołało uśmiech na jego zmęczonej twarzy. W końcu każdy program jest jak szwajcarski ser. Im lepszy i większy kawałek, tym ma więcej dziur, pomyślał. Aż dziwne, że tak skomplikowany mechanizm analityczny dał się tak nabrać. Ta myśl wróciła do niego po raz kolejny. Nagle doznał olśnienia. A jeśli w jego strukturze programistycznej umieszczony był celowo jakiś błąd wywołujący taką, a nie inną reakcję? Nawet nie wirus. A jeśli wirus, to szczególny. Wirus filozoficzny. Bo jeśli filozofia potrafi zżerać ludzkie umysły i doprowadzać całe społeczeństwa do autodestrukcji, to dlaczego coś takiego miałoby nie dotyczyć także skomplikowanego systemu informatycznego? Autorem najbardziej bestialskiego wirusa tego typu był niejaki Marx. Bo tak naprawdę to filozofowie właśnie stwarzają preteksty do organizowania wojen, zanim jeszcze ideologowie przekują ich myśli na polityczne postulaty, a politycy rozkażą swym siepaczom strzelać. Wtedy już za późno na zmianę czegokolwiek. Umysły są już zainfekowane owym wirusem. Antidotum na tego rodzaju wirus jest tylko jedno. Inna filozofia lub zdrowy rozsądek. Albo religia. Ta ostatnia myśl zaskoczyła go szczególnie. Przecież nienawidził religii, nawet nienawidził tego słowa. Ale skąd ta nienawiść? Z przekonania, że religia jest zła? Oczywiście, tego dowiedział się ze szkoły, z mediów i z tego, że wszyscy wkoło to powtarzali. Teraz już wiedział, że wiele obiegowych opinii to tylko zręczna propaganda. To tylko skutki uboczne wszczepionego ludziom do mózgu wirusa, które poza wieloma innymi skutkami nie pozwalał pomyśleć, że świat może być zorganizowany inaczej. A może i to jest blaga? Przypomniał sobie nagle pomarszczone dłonie swej babci, które przesuwały paciorki różańca. Miasto byłoby pogrążone już całkowicie w ciemnościach, gdyby nie przesuwające się po ulicach paseczki białych i czerwonych świateł samochodów, gdzieniegdzie te świetlne arterie przystawały. Widocznie nienauczeni jazdy w ciemnościach i bez świetlnej sygnalizacji kierowcy wpadali na siebie. Wiadomo było, że policja nie przyjedzie. Chociażby dlatego, że przestały działać telefony komórkowe. Telefon Jana posiadał w tych okolicznościach jeszcze jedną, z pozoru banalną, praktyczną funkcję. Jego wyświetlacz pozwolił mu nieco sprawniej poruszać się po ciemnych korytarzach, spełniając rolę latarki. Jakimś cudem udało mu się dostać do przeciwpożarowych schodów, a następnie wydostać się z kompletnie ciemnego budynku i wyjść na ulicę. Po przejściu kilku przecznic w blasku świateł przejeżdżających samochodów i w ledwie dostrzegalnym świetle telefonu wszedł jakby do innego świata. Po szoku, jakim był z pewnością zanik napięcia i sieciowego sygnału, ludzie zdążyli się już otrząsnąć. Weszli więc na ulicę, poszukując nie tylko informacji o awarii, ale także sposobu na spędzenie tego wieczoru w przypadkowym towarzystwie, bliższych lub dalszych sąsiadów. Miano nadzieję, że rano awaria zniknie i wszystko wróci do normy. Cieszyli się więc tą chwilą. Gdzieniegdzie na chodnikach płonęły ogniska, dając nie tylko tak pożądane światło, ale ofiarując ciepło. Co niektórzy na improwizowanych rożnach przyrządzali wieczorny posiłek. Kilka ulic dalej na podobny pomysł wpadł restaurator, który postanowił na grilla zaprosić swych sąsiadów i klientów. Mięso i tak z pewnością popsułoby się do jutra w pozbawionej zasilania restauracyjnej lodówce. A że nie działał system transferu danych i system bankowy, nie było sposobu, aby za jedzenie uzyskać choćby symboliczną opłatę zmniejszającą straty. Stał więc przy rożnie sam właściciel restauracji w kucharskiej czapie, z uśmiechem rozdając kłębiącym się łakumczochom poczęstunek. I tak nie miał innego wyjścia. Zawsze przecież to promocja, którą okolica będzie wspominać przez następne lata. Tuż obok, na wyciągniętej przed dom starej kanapie, jakiś mężczyzna wygrywał na gitarze rytmicznego bluesa. Jakaś młoda para tańczyła obok niego. Za chwilę dołączył do tej zaimprowizowanej orkiestry jakiś młody człowiek z dwoma połączonymi bębenkami. Mijając tę spontaniczną imprezę, Jan usłyszał jakiś fragment rozmowy dwóch kobiet. Byłam akurat pod prysznicem, gdy zgasło światło i stałam tak naga w ciemnej łazience, licząc na to, że za chwilę wszystko wróci do normy. Nie dość, że dawno się tak nie wystraszyłam, to jeszcze na dodatek mam mokre włosy. A ja, droga pani, oglądałam telewizję. Dajmy spokój z tymi paniami. Mieszkam obok siebie z 10 lat i do tej pory jakoś nie było okazji. Danuta jestem. Beata. Obie kobiety ucałowały się. No więc oglądałam telewizję.